The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 12:30, czas na polski program radiowy. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka. Niedziela, 6 października, 280 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 86 dni. Słońce w znaku wagi wzeszło o godzinie 7.01, zajdzie 18.34, a więc światła dziennego mamy 11 godzin i 33 minuty. A dziś imieniny obchodzą Artur, Bronisław, Brunon, Fryderyka i Roman. Najlepsze życzenia płyną do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów. By Państwu zawsze dopisywało zdrowie i szczęście w życiu. Wszystkiego najlepszego. A dzień dzisiejszy to dzień Parady Pułaskiego. I w momencie, kiedy rozpoczynamy ten program, znajduje się w tej chwili na Paradzie Pułaskiego przy Logan Circle. Jeżeli Państwo macie możliwość dojechania do centrum miasta, to parada będzie szła od godziny, właśnie w tej chwili się rozpoczyna, 12.30 do godziny 2 po południu. Serdecznie Państwa zachęcamy. Jeżeli zaś Państwo już nie dojedziecie do centrum miasta, a szkoda, to proszę włączyć stację ABC i lokalna stacja transmituje tę paradę.
Chcę tej jesieni wziąć głęboki wdech, opowiedzieć tobie cały dzień, oprowadzać uliczkami snów. Ktoś przeciął mały papierowy los, twój kawałek zabrał sobie wiatr, po nagrodę trzeba razem pójść. Stan, kto odgadnie ten stan, los przerwany na pół, a wygrany nikt sam. Żadne z nas, póki nie znamy się, nie odbierze i już, nie odbierze i już.
Sylwia Grzeszczak i utwór nosił tytuł Jesień. Co prawda jeszcze na razie jesień trzyma się z daleka od nas, ale już w połowie tygodnia temperatury będą na pewno dużo mniejsze niż dzisiaj czy też jutro. Ale kalendarzowa jesień już się zaczęła i na pewno wokół. Mimo że w tej chwili jest dość ciepło, to jednak już widać jesienne barwy, jak się dobrze przyjrzymy, jadąc samochodem, czy spoglądając do naszych ogródków. No ale cóż, taka jest natura i pory roku, które w sumie wszystkie powinniśmy lubić, dlatego że każda ma swój urok. A teraz nasze kalendarium. Rok 1409. Wielka wojna z zakonem krzyżackim. Wojska króla Władysława II Jagieły odbiły Bydgoszcz. 1641. Na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie elektor brandenburski, książę pruski Fryderyk Wilhelm Hohenzollern złożył hołd lenny królowi Władysławowi IV Wazie. 1667. Bitwa pod Pochajcami. Wojsko polskie pod dowództwem hetmana Jana Sobieskiego odniosło zwycięstwo nad przeważającymi siłami tatarsko-kozackimi. 1788. Marszałkowie Stanisław Małachowski i Kazimierz Nestor Sapieha dokonali otwarcia Sejmu czteroletniego, którego największym dziełem było uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku. 1818. Papież Pius VII nadał arcybiskupom, metropolitom warszawskim tytuł prymasa Królestwa Polskiego. 1873. W Londynie zmarł Paweł Edmund Strzelecki, podróżnik, etnograf, badacz Australii. Na jego cześć nazwano pasmo górskie, dwa szczyty oraz jezioro i rzekę w Australii. 1914. Urodził się Thor Heyerdahl, norweski badacz i podróżnik, który zasłynął przepłynięciem Pacyfiku na tratwie. Podróż, która trwała 101 dni, odbyła się w 1947 roku na tratwie z drzewa balsa z Ameryki Południowej do Polinezji. Napisał kilkanaście książek podróżniczych, w tym Wyprawa Kontiki, a w 1951 roku zdobył Oscara za dokumentalny film o tej samej nazwie. 1939. Kampania wrześniowa, zakończyła się bitwa pod Kłodzkiem. 1971. Dzień przed uroczystą akademią z okazji święta MOISB w auli Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu wybuchła bomba podłożona przez Jerzego Kowalczyka za wiedzą swego brata Ryszarda, powodując jedynie straty materialne. 1973. Egipt i Syria zaatakowały Izrael. Rozpoczęła się czwarta wojna arabsko-izraelska. Trwała do 21 października tego samego roku. 1979. Przeprowadzono pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego. 1979. Jan Paweł II jako pierwszy papież został przyjęty w Białym Domu, spotykając się z prezydentem Jimmy Carterem. 1981. Zginął zamordowany Anwar Sadat, egipski polityk i prezydent w latach 1970-1981. Jako pierwszy arabski przywódca odbył oficjalną wizytę w Izraelu w 1970 roku na zaproszenie premiera Begina. Wizyta zaowocowała podpisaniem traktatu pokojowego w Camp David, za który obaj przywódcy otrzymali pokojową Nagrodę Nobla w 1978 roku. 1992. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję o utworzeniu Komisji do spraw zbadania zbrodni wojennych byłej Jugosławii. rok 2000. Pod naciskiem masowych protestów ulicznych prezydent Jugosławii Slobodan Milošević ustąpił ze stanowiska. 2009. Marek Safian zastąpił Jerzego Makarczyka na stanowisku polskiego sędziego w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824. 24.
Ból kręgosłupa nie musi...
Żegnamy reklamy.
Tylko, że, drodzy Państwo, przebywam w innym miejscu. Program został wcześniej nagrany. Dziś nie mogę przedstawić żadnych informacji. Ale poświęćmy może ten czas naszemu zdrowiu. Wystarczy, że dodasz szczyptę do kawy. Podobno chroni cię przed rakiem. Poranny rytuał picia kawy dla wielu z nas ważny moment w ciągu dnia. Smak tego popularnego napoju można wzbogacić, dodając cynamonu, miód czy kakao. Można też wykorzystać nieco inny, o wiele zdrowszy dodatek, czyli kardamon. Wiele osób nie wie o niesamowitych właściwościach tej przyprawy. Kardamon to przyprawa pochodząca z nasion roślin z rodziny imbirowatych. Jest jedną z najstarszych i najdroższych przypraw na świecie. Często nazywana królową przypraw. Kardamon jest powszechnie stosowany w kuchniach azjatyckich i bliskowschodnich, zarówno do potraw słodkich, jak i wytrawnych. Dodaje się go do curry, pieczywa i deserów, a także napojów takich jak kawa. Ostatnie badania naukowców z Florida University sugerują, że kardamon może mieć właściwości przeciwnowotworowe. Substancje zawarte w tej przyprawie, takie jak olejki eteryczne, polinofele i flawonoidy, działają przeciwutleniająco, co oznacza, że może chronić komórki przed uszkodzeniami wywołanymi przez tzw. wolne rodniki. To z kolei pomaga w zapobieganiu mutacjom komórkowym, które mogą prowadzić do rozwoju raka. Ponadto kardamon stymuluje produkcję soków trawiennych i pomaga w leczeniu niestrawności, przewlekłego zapalenia żołądka, choroby wrzodowej oraz wspiera zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Dodatkowo substancje zawarte w kardamonie wzmacniają odporność organizmu na sezonowe infekcje i pomagają w leczeniu stanów zapalnych górnych dróg oddechowych. Kardamon charakteryzuje się cytrynowo-imbirowym aromatem i korzennym smakiem. To czyni go doskonałym składnikiem rozgrzewającym. Jest popularnym dodatkiem do kawy, zwłaszcza w Turcji. Kardamon jest bogaty w przeciwutleniacze. Zawiera również związki o właściwościach przeciwnowotworowych, takich jak cineol czy limonen, które według badań mogą wspierać hamowanie wzrostu komórek rakowych oraz redukcję stanów zapalnych. W połączeniu z kawą, która również zawiera antyoksydanty, kardamon może wzmocnić działanie ochronne przed niektórymi rodzajami nowotworów.
Wiem, kto to jest i nie wiem, skąd go znam. Czasem spotyka mnie jesienny, śmieszny pan. Parasol wielki ma i zmartwień trochę też. Przez pusty idzie park w czerwonych liści deszcz. Ostatni liść ze smutnych spadnie drzew, on razem z białą mgłą rozpływa się. Gdy park pożółknie znów, powróci znowu tam. Jesieni szukać baw, jesienny śmieszny pan. A wtedy spotkam go i pójdę z nim przez park. On będzie blisko tak mych rąknych war. Gdy park pożółknie znów i biała wzejdzie mgła, będziemy razem szli, jesienny pan i ja. Choć nie wiem, kto to jest i nie wiem, skąd go znam. Czasem spotyka mnie jesienny, śmieszny pan. Parasol wielki ma i zmartwień trochę. Lecz gdy ostatni liść ze smutnych spadnie drzew, on razem z białą mgłą rozpływa się. Gdy park pożółknie znów, powróci znowu tam. Jesieni szuka jesienny, śmieszny pan. A wtedy spotkam go i pójdę z nim przez park. On będzie blisko tak mych rąk, mych wark. Gdy park pożółknie znów i biała wzejdzie mgła, będziemy jesienny pan i ja. Będziemy razem szli, jesienny pan i ja.
Jesienny pan i ja.
Jesienny pan, jesienny.
Mężczyzna jesienny, bezcenny mężczyzna, czuły i zdrowy. Wystarczy beznałogowy mężczyzna majętny i obojętny dla owych gotowych. Mężczyzna na stanowisku.
A to byłaby rekompensata za wszystko.
Był to duet Anny Marii Jopek i Ireny Santor, a utwór nosił tytuł Jesienny Pan. Teraz coś z psychologii. Czujesz, że inne osoby cię wykorzystują? A teraz coś z psychologii. Czujesz, że inne osoby cię wykorzystują? 8 znaków, że łatwo tobą manipulować. Pierwsze. Masz problem z odmawianiem. Jeśli trudno ci powiedzieć nie, nawet w sytuacjach, w których naprawdę nie masz ochoty na coś się zgadzać, to jest to pierwszy sygnał. Manipulatorzy często korzystają z osób, które nie potrafią odmówić, aby osiągnąć swoje cele. Często kosztem twojego czasu, energii czy czasami zasobów. Czy czujesz się winny? Numer dwa. Manipulatorzy często wzbudzają w innych poczucie winy, aby ich kontrolować. Jeśli często czujesz się winny, nawet bez wyraźnego powodu, może to oznaczać, że ktoś manipuluje twoimi emocjami, aby uzyskać to, czego chce. Trzecie. Unikasz konfrontacji? Strach przed konfrontacją sprawia, że łatwiej jest ci ulec cudzym żądaniom, zamiast wyrazić swoje zdanie. Manipulatorzy często wykorzystują te cechy, że nie postawisz im oporu, nawet gdy przekraczają swoje granice. Następny objaw. Przedkładasz zbyt dużą wagę do opinii innych. Jeśli twoje poczucie własnej wartości zależy głównie od tego, co inni o tobie myślą, łatwo możesz stać się ofiarą manipulacji. Manipulatorzy często stosują techniki polegające na nagradzaniu i karaniu, aby kontrolować twoje zachowanie, wykorzystując twoje pragnienie bycia lubianym. Następna oznaka. Czujesz, że twoje potrzeby są ignorowane. Jeśli masz wrażenie, że twoje potrzeby i pragnienia są regularnie pomijane lub ignorowane przez innych, może to być znak, że jesteś manipulowany. Manipulatorzy często stawiają swoje potrzeby na pierwszym miejscu, nie zważając na to, jak ich działania wpływają na ciebie. Czy często czujesz się zmęczony emocjonalnie? Manipulatorzy potrafią wysysać twoją energię, wykorzystując cię jako emocjonalną podporę, nie dając nic w zamian. Jeśli czujesz się wyczerpany po kontaktach z określonymi ludźmi, może to być znak, że jesteś ofiarą manipulacji. Następne. Masz trudności z wyrażaniem własnych uczuć? Jeśli czujesz, że nie możesz otwarcie mówić o swoich uczuciach lub obawach, ponieważ boisz się reakcji innych, to może być to oznaka, że ktoś tobą manipuluje. Manipulatorzy często tworzą atmosferę, w której ofiara czuje się zbyt zastraszona lub zdezorientowana, aby wyrazić siebie i swoje uczucia. Przyznajesz rację, mimo że się nie zgadzasz. Kiedy przyznajesz rację tylko po to, by uniknąć konfliktu lub zadowolić drugą osobę, pokazujesz, że jesteś podatny na manipulację. Manipulatorzy często korzystają z tej taktyki, aby osiągnąć swoje cele, wiedząc, że nie będziesz stawiał oporu. A jak się przed tym bronić? Jeśli rozpoznałeś u siebie te cechy, ważne jest, abyś zaczął pracować nad budowaniem swojej asertywności i samoświadomości. Naucz się mówić nie. Stawiaj granice i dbaj o swoje potrzeby emocjonalne przede wszystkim. Pamiętaj, że masz prawo do bycia traktowanym z szacunkiem i do wyrażania swoich uczuć bez strachu przed konsekwencjami. Rozwój samoświadomości i asertywności to klucz do unikania manipulacji i budowania zdrowych, opartych na wzajemnym szacunku relacji. To trudny, ale bardzo ważny krok w kierowaniu odzyskania. To trudny, ale bardzo ważny krok w kierunku odzyskania kontroli nad własnym życiem i dobrostanem emocjonalnym.
W błękicie mamy swój dom na wyspie słońca. W błękicie mamy swój ląd zwyczajnych spraw. Jesteś mój, czemu więc tak często myślę, że bez ciebie jesień dogoni mnie, bez ciebie marzeń otuczy się, bez ciebie pasjans nie wyjdzie mi w pochmurne dni. Bez ciebie zmartwi mnie byle co, bez ciebie nic nie będzie mi szło. Bez ciebie na zawsze schowam się na serca dnie. Jeszcze wciąż jest tyle słońca, jeszcze nam nie płynie czas. Jesteś mój, czemu więc tak często myślę, że bez ciebie wino utraci smak, bez ciebie nigdy nie powiem tak, bez ciebie drogi zasypie wiatr popiołem z gwiazd. Bez ciebie smuci mnie każdy wiersz, bez ciebie nie przychodzi sen. Bez ciebie w jesień zapadnie świat na tysiąc lat. Bez ciebie jesień dogoni mnie, bez ciebie marzeń oduczę się, bez ciebie pasjans nie wyjdzie mi w pochmurne dni. Bez ciebie zmartwi mnie byle co, bez ciebie nic nie będzie mi szło. Bez zawsze schowam się na serca dnie. Bez ciebie jesień.
You're listening to WWDB AM 860 Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Miesiąc to październik, to szczególny czas modlitwy na różańcu. Matka Boża zachęca nas, abyśmy każdego dnia modlili się w naszych rodzinach, wspólnotach. Także w naszym klasztorze, w naszym sanktuarium modlimy się przez cały rok na modlitwę różańcową. Godzinie 11.30 po mszy świętej jest wystawienie Świętego Sakramentu i modlitwa na różańcu. Także w niedzielę po mszy świętej o godzinie 12.30. Także minioną niedzielę odbyła się specjalna msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Stanisława Nikla o godzinie 12.30. Także przewodniczył specjalnemu nabożeństwu różańcowemu 7 w poniedziałek, kiedy modliliśmy się aż 4 częściami różańca, także idąc dróżkami różańcowymi. Niech Maryja wyprasza te potrzebne łaski. Ksiądz biskup Stanisław Nikiel przybył z Rzymu. Jest biskupem od kilku miesięcy. Także zapraszamy na 13, tak jak każdego miesiąca, od maja do października, to Dzień Fatimski. Tym razem przypada w niedzielę. Prześwięta i procesja różańcowa o godzinie 7 wieczorem. 16 października to już 58. rocznica poświęcenia naszego sanktuarium. Zapraszamy serdecznie do dziękczynienia Panu Bogu za to święte miejsce. Natomiast 20 to Dzień Dziecka Utraconego. 20 października modlitwa za dzieci utracone. Będzie to specjalna msza święta o godzinie 12:30 z modlitwą i łaskami uzdrowienia dla tych, którym doświadczyli właśnie śmierci swojego dziecka. 22 października to wspomnienie świętego Jana Pawła II, dzień dziękczynienia, i 26 października zapraszamy na czuwanie nocne o godzinie 9 wieczorem. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi, niech obdarza łaskami. Także już zapraszamy na uroczystości wszystkich świętych, które odbędą się u nas w piątek, już 1 listopada, Dzień Modlitw za Zmarłych. Dodatkowa msza święta o godzinie 10 rano w języku polskim. Natomiast 2 listopada, także sobota, Dzień Zaduszny. Dodatkowa msza święta o godzinie 10 w języku polskim. Także zapraszamy na uroczystości, właśnie te zewnętrzne uroczystości wszystkich świętych. Dzień Modlitw za Zmarłych, niedziela 3 listopada o godzinie 12:30, uroczysta msza święta i procesja na cmentarz po mszy świętej. Niech Pan Bóg Wam błogosławi, obdarza łaskami. Ja, Maria, wyprasza wszystkim potrzebne łaski. Bóg zapłać wszystkim radiostacjom za wspólną naszą współpracę i za ten głos z amerykańskiej Częstochowy. Serce błogosławi ojciec Bartłomiej, mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Ja zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału, dziś trochę dłuższego, powieści Jana Jakesa Miłość i wojna. Czyta Filip Kosior.
Księga piąta. Rachunek rzeźnika. Nie potrafię opisać tej zmiany, ani nie wiem, kiedy nastąpiła, ale wiem, że zaszła, bo teraz patrzę na martwe ciało człowieka, jakby to była padlina konia lub świni. Żołnierz Konfederacji. 1862. Rozdział 89. Łagodna zima zmiękczyła nieco krajobraz Virginii. Zmiękczyła, lecz nie mogła go zmienić. Zbyt wiele pól leżało odłogiem. Zbyt wiele drzew ukazywało niezagojone blizny po odciętych konarach. Zbyt wiele dróg pożłobiło podkowy i koła. Ściany domów zbyt wielu farm podziurawiły kule muszkietów, a w oknach brakowało szyb. Zbyt wiele było świeżych grobów przypominających, gdy padał śnieg, polukrowane bochenki. Śnieg topniał i spływał do rowów, obnażając dziwne widoki. Na płynącej spokojnie wodzie pojawiał się łeb martwego konia, przypominający jakiś rzadki delikates serwowany na średniowiecznych ucztach. Ziemia rodziła dziwne plony. Łuski po nabojach, wykrzywione ośki i koła bez szprych, części mundurów, komplety bielizny łatanej do granic używalności, potłuczone brązowe butelki, strzępy papieru jak płatki kwiatów. Spichrze były puste, zagrody były puste, spiżarnie były puste. Tak jak krzesła, zajmowane kiedyś przez wujków, braci, ojców i synów. 3 lata bezwzględnego postępowania z ziemią wycisnęły na niej piętno. Pola i górskie doliny, zatoczki i stawy, zbocza i błękitne szczyty broczyły delikatną mgłą w bladym słońcu. Był to oddech chorej ziemi. W kawalerii Armii Północnej Virginii Charles stał się małą legendą. Jego odwaga i troska o innych czyniły go kimś znaczącym, a brak ambicji kimś nieważnym. Mówiono za jego plecami, że wojna pomieszała mu w głowie. Nabrał dziwnych nawyków. Spędzał wiele godzin ze swoim siwym wałachem, czesząc go i szczotkując. Czasem widziano, jak prowadzi długie konwersacje ze zwierzęciem. Co jakiś czas galopował do dziewczyny mieszkającej w pobliżu Fredericksburga, lecz po powrocie zawsze milczał ponuro. Regularnie włóczył się po obozach w poszukiwaniu powieści Billa z żółtymi grzbietami, by kupować je lub pożyczać. Jak zauważył Jim Pickles, czytał tylko jeden typ książek. Te o zachodnich równinach oraz zwiadowcach i traperach, którzy je zamieszkiwali. Jak długo tam byłeś? Zapytał Pickles którejś styczniowej nocy przy ognisku. Jedli potrawkę, którą upichcili sami z zaoszczędzonej słoniny i resztek wołowiny. Dusili je w odrobinie wody z pokruszonym czerstwym chlebem kukurydzianym sprzed tygodnia. Był to ulubiony przysmak w armii, o wiele lepszy niż fioletowe mięso i groch stanowiące podstawę żołnierskich racji. Dość długo by się zakochać. Charles włożył nożem Bowie do ust trochę potrawki. Pickles nie miał nic mniejszego niż kij, co mógłby wykorzystać zamiast sztućców i nie mógł oczekiwać czegokolwiek od armii. Menażkę martwego Jankesa podzielili na 2 części i służyła im za talerze. Wróciłbym tam jutro, gdybyśmy nie musieli walczyć. A co z panną Augustą? Zapytał zaskoczony Pickles. Tak, jest jeszcze ona, powiedział Charles. Przez chwilę wpatrywał się w ogień. Charlie! Zawołał w ciemności któryś ze zwiadowców. Zdaje mi się, że twój siwek zerwał pęta. Charles skoczył na równe nogi, rozrzucając jedzenie. Popędził przez krzaki bez liści w kierunku wskazanym przez tamtego człowieka i zobaczył swego konia żującego trójkąt szarego koca. Sport przegryzł pęta. Charles ze złością wyrwał mu koc z pyska. Siwek cicho zarżał, obnażył zęby i skupnął go w rękę. Do cholery, Sport, co z tobą? Oczywiście wiedział. Nie było już paszy. Konie szalały z głodu. Kiedy prowadził Sporta do miejsca, które wcześniej przygotował dla niego z desek i słomy, zagroził kulą w łeb każdemu, kto choćby pomyśli o ich kradzieży. Ujrzał w blasku ognia żebra siwka, wyraźne jak podkłady kolejowe. Zakrął straszliwie. Wiedział od tygodni, że Sport traci na wadze. Przypuszczał, że zwierzę schudło 15 albo 20 kilogramów po tym, jak je kupił, co napełniało go bólem i wściekłością, podobnie jak, choć w mniejszym stopniu, los innych zwierząt w kawalerii. Wiele umierało. Czemu nie? Sprawa też umierała. Prawie codziennie Hampton wysyłał konne oddziały, by znalazły paszę, lecz rzadko się to udawało. Obie armie spustoszyły Virginię. Stan Charlesa zwrócił uwagę Hamptona, awansowanego podczas ostatniej reorganizacji do rangi generała majora dowodzącego dywizją. Fitzwilliam dostał taką samą nominację i inną dywizję. Któregoś wieczoru Hampton zaprosił Charlesa do swojego namiotu na obozową wołowinę, której żaden z nich nie tknął. W głębokim złotym świetle latarń Wade Hampton wyglądał nieźle, co było zaskakujące, zważywszy na to, jak ciężkie odniósł rany. Brodę miał gęstą i nawet dłuższą niż Charles, a wąsy podkręcone. Charles dostrzegł jednak zmarszczki, których nie było, gdy Hampton na początku wojny formował legion. Nowy był też wyraz powagi, okrywający generała jak opończa. Przez chwilę gawędzili. O niepopularności Braga, nagrodzonego za porażki na zachodzie stanowiskiem doradcy prezydenta do spraw wojskowych, o pojawiających się w związku z tym w niektórych gazetach żądaniach, by zastąpić pana Davisa wojskowym dyktatorem, wspomniano o Robercie Lee. O doniesieniach, że wielki John Hood wkradał się w łaski Davisa i często widuje się ich w Richmond na wspólnych przejażdżkach. Charles miał uczucie, że ta rozmowa jest tylko przygotowaniem do czegoś innego. I nie mylił się.
Chcę ci powiedzieć coś, co już wcześniej słyszałeś od wielu innych, z tym przyjacielem Fitzem włącznie.
Charles przezornie milczał. Hampton obracał blaszanym kubkiem z resztką whisky, podczas gdy jego czarny służący zbierał ze stołu pogięte talerze i widelce.
Powinieneś być co najmniej dowódcą brygady, Charles. Masz doświadczenie, zdolności, lecz brak mi chęci, panie generale.
Czemu nie powiedzieć prawdy? Dość miał tłamszenia tego w sobie, a jeśli mógł komukolwiek zaufać, że go zrozumie, to właśnie Hamptonowi. Zaczynam nienawidzić tej wojny. Ani cienia wymówki, tylko krótkie westchnienie.
Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż ja. Nie zamieniłbym go na całą militarną chwałę Bonapartego.
Światło latarni zaleśniło w jego poważnych oczach.
Lecz nie wolno nam się oszukiwać, jak robią to niektórzy. Wiceprezydent Stevens i wielu innych w rządzie wierzą, że pokój oznacza po prostu zaprzestanie wojny, ale tak nie będzie. Zaszliśmy za daleko. Zbyt wiele krwi popłynęło. Po wojnie będziemy tak samo ostro walczyć, choć w inny sposób niż teraz.
Taka myśl nie przyszła jeszcze Charlesowi do głowy. Zastanawiał się przez parę sekund. Wydała mu się prawdopodobna i przygnębiająca. Odpowiedział wzruszeniem ramion i powiedział coś, co dotąd słyszał tylko Jim Pickles. To może wyruszę do Teksasu. Znajdę sobie chatę i kawałek ziemi.
Mam nadzieję, że nie. Południe będzie potrzebować ludzi silnych, umiejących dbać o sprawy południa. Jesteśmy winni bliźnim to, by właściwie wykorzystywać nasze talenty.
Choć zostało to wypowiedziane cicho, ukłuło Charlesa tak, jak Hampton zamierzał. Generał wyciągnął nogi w wielkich wojskowych butach i przez chwilę milczał. Potem uśmiechnął się w sposób, którym zjednał sobie wielu przyjaciół. Nawet Stewart był mu przychylny, choć wszyscy wiedzieli, że Fitzley zawsze był zazdrosny o starszego generała i mu nie sprzyjał.
Przypuszczam jednak, że wojna jeszcze długo się nie skończy, odezwał się w końcu Hampton. I wierzę, że ją wygramy.
Twarz Charlesa nawet nie drgnęła. Takich kłamstw wymagano w armii od starszej kadry i dowódcy tylko czasami się z tego wyłamywali. Jakiś czas temu Charles i Tom Roser, dowódca brygady, choć od niego młodszy, dyskutowali o wojnie przy whisky. Po o jednej szklance za dużo wojowniczy Teksańczyk powiedział nagle, że widzi tylko jedną realną szansę, która pozostała południu. utrzymać Atlantę i Richmond i mieć nadzieję, że George McClellan wystartuje jesienią w wyborach na północy przeciwko Lincolnowi, a wtedy można będzie wynegocjować uczciwy pokój. Hampton jednak dalej snuł swą opowieść o zwycięstwie. Przygładził raz czy dwa długą brodę i powiedział: mówisz, że pojedziesz na zachód, gdy to się skończy. A co na to ta młoda dama z Fredericksburga? Słyszałem, że twoje sprawy sercowe przybrały poważny obrót. Charles wiedział, że Hampton się z nim przekomarza, ale zrobiło mu się smutno. Och nie, panie generale, w takich czasach ledwo mogę się zająć własnym koniem, więc jak miałbym opiekować się jeszcze kobietą? Wkrótce się pożegnali. Hampton ciepło uścisnął jego dłoń. Odsalutował mu i ponownie kazał się zastanowić nad objęciem dowództwa brygady. Charles obiecał to zrobić, lecz tylko z uprzejmości. W ciemnościach, w których widać było kłęby jego oddechu, brnął przez wszechobecne błoto, by zobaczyć Sporta. Choć żartobliwie mówił generałowi o gaz, powiedział to, w co wierzył. Śmierć Abe'a Woolnera i bitwa pod Brandy Station rozpoczęły w nim proces myślowy, który doprowadził go do oczywistych wniosków. Kochał gaz bardziej niż kogokolwiek na świecie. Lecz musiał z tym skończyć. Dla dobra ich obojga. Charles nie był jedynym członkiem w rodzinie, który przeczuwał, że koniec Konfederacji jest nieunikniony. Cooper był pewien tego końca, choć nigdy nie powiedział tego głośno. Nawet żonie. Na polecenie sekretarza Mallory'ego od ubiegłej jesieni Cooper z rodziną przebywał w Charlestonie. Jego asystent Lucius Chickering również tam był. Miasto, w którym stał dom Coopera, nie było już uroczym portem oświetlonym latarniami. Nie obowiązywały tu już dobre maniery, nie biły dzwony kościelne. To nie było to samo miejsce, w którym zakochał się po tym, jak ojciec wygnał go z plantacji. Charleston wciąż nosił blizny po wielkim pożarze w 1861 roku. Był wyczerpany blokadą i oblężeniem, gdy wróg zagrażał mu z morza i od lądu. To pełne wdzięku stare miasto było znienawidzone przez północ jak żadne inne. Jankesi ponad wszystko chcieli odzyskać lub zrównać z ziemią Fort Sumter z powodów raczej prestiżowych niż militarnych. Cooper stwierdził, że stary kompleks budynków na nabrzeżu należący do Carolina Shipping Company właściwie już nie istnieje. Przejęło go wojsko, powiększając magazyny. Belki falochronu gniły bezużytecznie w wodzie, niezabezpieczone, bo Charleston nie mógł być zaopatrywany od morza. Wysoki dom na Trad Street ocalał od ognia, lecz Cooper i Lucius musieli dobrze się uzbroić, by wyeksmitować kilku białych, samozwańczych lokatorów. Potem potrzebne były pędzle, farba i środki dezynfekcyjne, by przywrócić ten dom mniej więcej do pierwotnego stanu. Żeby choć ten wysiłek był coś wart, pomyślała Judith tydzień po rozpoczęciu remontu. Jej mąż spędzał każdy dzień i większość nocy w biurze, swoim lub generała Beauregarda, starając się o przetestowanie i zwodowanie łodzi podwodnej Hanley. Największym problemem Charlestonu była blokada federalna, na którą składały się dwa pierścienie. Wewnętrzny, złożony z opancerzonych okrętów, nazywanych monitorami, i zewnętrzny, z większych statków zbudowanych z drewna. Tu, jak i wszędzie, blokada okazała się w okrutny sposób skuteczna. Odcinała południe od dostaw podstawowych towarów. Jankesi kontrolowali Atlantyk od Chesapeake po Florydę. Konfederaci uznali więc za konieczne rozmieszczenie oddziałów wzdłuż całego wybrzeża, by zabezpieczyć wszystkie punkty narażone na atak. Projekt Anaconda, autorstwa Scotta, przestał być pomysłem, który można było wyśmiewać. Blokada, jak Anaconda, zgniatała południe na śmierć. Drugą realną groźbą dla Charlestonu były bezustanne działania Jankesów zmierzające do zajęcia miasta lub jego części. Od powrotu do domu Cooper raz po raz słyszał te straszne opowieści. Poprzedniej wiosny DuPont usiłował wziąć Charleston atakiem z morza i nie udało mu się. Później północ próbowała różnych innych sposobów. Na początku lipca unioniści pod dowództwem generała brygady Quincy'ego Gilmora zdobyli przyczółki na Morris Island i rozmieścili na jej wydmach kilka baterii. 18 lipca około 6 tysięcy żołnierzy piechoty zaatakowało i przełamało barierę baterii Wagnera, fortyfikacji w Cummings Point, której działa panowały nad wejściem do portu. Do wieczora Jankesi zostali odrzuceni na swoje pozycje ze szczególnym impetem, bo na czele ataku znalazł się dowodzony przez pułkownika Shaw'a 54. Pułk kolorowej piechoty z Massachusetts. Mrowie czarnych twarzy na bastionach bronionych przez białych żołnierzy przypominało miastu dwa nazwiska przywódców zrywów niewolników. Neta Turnera i Denmarka Veseya. Utrata baterii Wagnera była policzkiem dla Jankesów, lecz nie miała większego wpływu na przebieg oblężenia. Artylerzyści Unii wciąż pracowali nieprzerwanie. W dzień w skwarze i nocami w wapiennym świetle, by moździerze oblężnicze i wielkie działa ładowane odtylcowo znalazły się na piaszczystych stanowiskach baterii. W Charlestonie najbardziej obawiano się ośmiocalowej, ważącej 200 funtów armaty Roberta Parota, nazywanej Aniołem Bagien. Ten olbrzymi potwór miał miotać pociski zapalające po niskiej trajektorii na odległość 8 tysięcy metrów, prosto w miasto. Gdy Cooper czytał w Richmond o Aniele Bagien, zastanawiał się, jaka by to była ironia, gdyby armatę wyprodukowano w stalowni Hazarda. Po kilku dniach ćwiczebnego ostrzału w połowie sierpnia artyleria rozpoczęła zmasowane bombardowanie Charlestonu. Od tego dnia trzykrotnie, za każdym razem przez kilka dni, ostrzeliwano intensywnie miasto. Fort Sumter przypominał teraz kupę kamieni, choć garnizon złożony z 500 ludzi wyposażonych w 38 dział wciąż bronił się na gruzach. Co do Anioła Bagien, to poczynił niewielkie szkody i sam wyleciał w powietrze po kilku pierwszych strzałach. Charleston przetrwał ostrzał artyleryjski ze stosunkowo niewielkimi stratami. Nad Fortem Sumter wciąż powiewały flagi Konfederacji i Karoliny Południowej. Nieprzyjaciel nie zrezygnował jednak, ani nie odszedł. Yankeesi byli tuż, tuż we mgle za James Island, gdzie Cooper budował niegdyś nową stocznię. By podnieść morale, prezydent Davis w listopadzie ubiegłego roku odwiedził miasto w drodze powrotnej z niebezpiecznego zachodu do Richmond. Tłumy witały go przyjaźnie i hucznie. Cooper zdecydował się nie brać w tym udziału. Tylko czyny, a nie patriotyczne kazania mogły teraz pomóc. Jego celem był Hanley, rybostatek, który został przetransportowany do Charlestonu z Mobile zeszłego lata i odtąd prześladował go pech. Zasumowany z jednym otwartym włazem został zatopiony przez falę po przepływającym w pobliżu większym okręcie. Cała ośmioosobowa załoga, włącznie z kapitanem, porucznikiem Payne'em, była na pokładzie. Tylko Payne się uratował. Podczas próby podwodnej straciło życie kolejnych 5 osób. Generał Beauregard zrezygnował z Hanleya, lecz zmienił zdanie, gdy Mallory przekonał go do tego projektu, poprosił o cierpliwość i obiecał, że dwóch jego zaufanych asystentów zostanie wysłanych, by nadzorować próbę. 5 października łódź torpedowa David zaatakowała statek Unii New Ironsides, uzbrojony parowiec z opancerzonymi burtami. Torpeda Davida trafiła w kadłub nieprzyjacielskiego okrętu 2 metry pod powierzchnią i choć 30-kilogramowy ładunek nie wystarczył do jego zatopienia, poczynił wystarczające szkody, by zmusić go do odwrotu do Port Royal. Po tym ataku Cooper i Lucius wskazali Beauregardowi zaletę Hanleya, której nie miał David. Ciszę. Oficjalne raporty stwierdzały, że silnik Davida zaalarmował załogę New Ironsides, zanim torpedowiec uderzył. Beauregard tłumaczył się, że nie miał czasu szczegółowo badać raportów, bo inaczej doszedłby do tego samego wniosku. Cooper podejrzewał, że ten pompatyczny mały kreol kłamał, lecz zadowolił się, gdy generał obiecał współpracę, bo przecież o to mu chodziło. Hanley już został przezwany pływającą trumną. Jego konstruktor, pan Hanley, dotarł do Charlestonu parę dni później, by 15 października nadzorować następne próby. Cała nowa załoga sprowadzona z Mobile zginęła, łącznie z Hanleyem. Dziób przechylił się pod kątem około 35 stopni i łódź wbiła się w dno na głębokości 9 sążni, powiedział Cooper następnego wieczoru. Siedział zgarbiony nad jedzeniem, którego nie tknął.
— Ile to jest 9 sążni, tato? — zapytała go córka.
— Jakieś 18 metrów.
— Brr, nic tylko rekiny w ciemnościach na dnie.
I ta pływająca trumna.
— Ale już go wydobyłeś? — odezwała się żona Coopera.
Tak, i zajrzałem do środka. Ciała były okropnie poskręcane.
Marie-Louise, rzuciła Judith, możesz już wstać od stołu, ale mamo, chcę usłyszeć więcej o idź. Gdy córka opuściła pokój, Judith szybko przytknęła serwetkę do ust. Naprawdę, Cooper, czy musiałeś opisać to przy niej tak obrazowo?
Czemu miałbym ukrywać przed nią prawdę? Jest już właściwie młodą kobietą. Katastrofa wydarzyła się, a nie musiała. Walnął w stół. Nie musiała! Dokładnie zbadaliśmy ciała. Hanleya znaleźliśmy w pobliżu włazu, który próbował otwierać, nim umarł. Twarz miał czarną, a prawą rękę wyciągniętą nad głową. Dwaj inni trzymali świece w zaciśniętych dłoniach. Leżeli przy ryglach zabezpieczających żelazne kraty na dnie kadłuba. Te kraty są dodatkowym balastem. Odryglowane i spuszczone powodują wynurzenie. Ale ani jeden rygiel nie był usunięty, choć ci nieszczęśnicy usiłowali to zrobić. Zagadka wyjaśniła się, kiedy odkryliśmy, że właz od zbiornika z balastem na dziobie był otwarty.
Co z tego wynika? Tony jej głosu i spojrzenie mówiły, że nie jest pewna, czy chce wiedzieć.
To przyczyna zatonięcia. Musiała wybuchnąć panika. Może zabrakło powietrza i zgasły świece. W tak ograniczonej przestrzeni to wystarczy. Próbowali zatrzymać zanurzenie, nie rozumiesz? Ale właz był otwarty, a w ciemności i panice Hanley zapomniał kazać go zamknąć. Albo człowiek, któremu wydał polecenie, nie potrafił tego zrobić, dlatego zginęli. Ta łódź odpowiednio obsługiwana jest zdatna do żeglugi. Może zabić mnóstwo Yankeesów i zamierzamy ją wypróbować i szkolić załogę, póki konstrukcja nie będzie gotowa.
Judith spojrzała na niego dziwnie. Smutno, lecz bez uległości. Jestem naprawdę zmęczona słuchaniem o twojej świętej krucjacie, której celem jest odbieranie ludziom życia. Przeszył ją wzrokiem.
Juda nic dla ciebie nie znaczył.
Juda zginął z powodu tego, co zrobili ludzie po naszej stronie. Między innymi twoja siostra.
Cooper gwałtownie odsunął krzesło od stołu. Oszczędź mi tego swojego pacyfizmu. Idę do biura.
Dziś? Znowu? Jesteś tam każdego, zachowujesz się tak, jakbym szedł do burdelu albo do szulerni.
Teraz już krzyczał. Idę, żeby wykonywać ważną i pilną pracę. Generał Beauregard nie włączy, powtarzam ci, nie włączy Hanleya do akcji, dopóki nie udowodnimy, że ta łódź jest zdatna do żeglugi i wyposażona w dziób dostatecznie mocny, by mógł staranować pancernik i nie tylko go uszkodzić, ale też zatopić. Trzeba na niej umieścić ponad 40 kg prochu. Szukamy właśnie odpowiednich materiałów i rysujemy projekty. Wstał i powoli pochylił się nad żoną. A teraz po tym, jak jeszcze raz wytłumaczyłem ci, o co chodzi, jeśli zrozumiałaś moją motywację i nie masz innych trywialnych pytań, czy pozwolisz mi odejść? Och, Cooper. Obrócił się i wyszedł. Kiedy trzasnął drzwiami, wciąż siedziała bez ruchu. Ta ucieczka przypominała jej zachowanie męża, kiedy walczył, by zbudować gwiazdę Karoliny. Wtedy jednak, choć pracował ponad siły, był czuły i delikatny, jak mężczyzna, którego poślubiła. Teraz żyła z obcym, mściwym człowiekiem, którego prawie nie znała. Takie myśli nachodziły Judith już po fatalnej próbie łodzi podwodnej w październiku. Choć teraz zbliżało się lato, nic się nie zmieniło, a jeśli tak, to tylko na gorsze. Wszystko się pogarszało. Sytuacja w domu na Trout Street, sytuacja w Charlestonie. Miasto nadal było ostrzeliwane przez artylerię nieprzyjaciela. Porcelanę trzeba było ustawiać z tyłu półek, by wstrząsy jej nie pozrzucały. Armaty Parota często grzmiały przez całą noc. Pożary rzucały czerwony odblask na sufit sypialni, co zwykle budziło Judith. Chciała się wtedy obrócić i przytulić do męża, lecz prawie zawsze łóżko obok niej było puste. Prawie nigdy nie spał dłużej niż 2 godziny na dobę. Szorstkość stała się czymś normalnym u Coopera. Tuż przed Bożym Narodzeniem Judith zasugerowała, że dobrze by było pojechać do Mount Royal i sprawdzić, co dzieje się z plantacją. Po co? Wróg jest tutaj, odparł. A Mount Royal może trafić szlak. Któregoś wieczoru przyprowadził na kolację Luciusa Chickeringa. Nie ze względów towarzyskich, ale by nie przerywać pracy. 12-letnia Mary Louise podczas posiłku przyglądała się młodemu człowiekowi z widocznym uwielbieniem. Westchnęła kilkakrotnie, czego nie można było nie zauważyć lub źle zinterpretować.
Zdaje się, że pana urocza córka zakochała się we mnie,
zażartował Lucius, gdy panie zostawiły mężczyzn przy brandy.
Nie mam nastroju, by tracić czas na takie dowcipy.
Nigdy nie masz, pomyślał Lucius. Nagle odkrył w sobie zadziwiającą odwagę. Odchrząknął i powiedział.
Proszę posłuchać, panie Maine. Wiem, że jestem tylko pańskim asystentem, młodszym niż pan i o wiele mniej doświadczonym, ale wiem, co czuję. Odczuwam potrzebę, by nie być tak strasznie poważnym, co nie jest czymś niestosownym nawet podczas wojny. Właściwie może pomóc.
Podczas pańskiej wojny. Nie mojej. Proszę dopić brandy, żebyśmy mogli zabrać się do pracy. Był styczeń. Słabnące nadzieje generała Beauregarda związane z Hanleyem podtrzymywane były jedynie błaganiami Coopera i entuzjazmem nowego kapitana, George'a Dixona, oficera armii, który jako ochotnik wstąpił do 21. pułku Albany i załogi zrekrutowanej ze statku Indiański Wódz i znającej dotychczasową historię Hanleya. Beauregard nalegał, by ich o wszystkim poinformować. Cooper był przekonany, że łódź podwodna może skutecznie walczyć z okrętami blokującymi port. Co ważniejsze, wierzył, że będzie mogła działać tak, jak ją zaprojektował i dodatkowo wywoływać strach nieproporcjonalny do jej rozmiarów. Podobnie myślał sekretarz marynarki Mallory, który uwielbiał oryginalne pomysły i zaskakiwanie. Miał wizję morskiej drogi do zwycięstwa lub honorowo wynegocjowanego pokoju dla narodu, którego militarne przygody skończyły się porażkami. Tak więc każdego ranka Cooper i Lucius wchodzili do łódki i widziani z unijnych okrętów Catskill, na Hunt oraz innych monitorów przepływali obok zniszczonych umocnień Fortu Sumter do małej zatoki po drugiej stronie Sullivan's Island, gdzie zacumowany był rybostatek. Wiosłowanie było męczące, lecz nie aż tak jak codzienny marsz kapitana Dixona i załogi, którzy przebywali ponad 20 kilometrów z koszar tam i z powrotem. Skrzypiący pomost prowadzący z piaszczystej plaży w morze wyglądał pięknie w blasku zimowego słońca. Dwaj mężczyźni z Departamentu Marynarki i pan Alexander, Brytyjczyk, sękaty mechanik, który pomagał budować Hanleya, wielokrotnie obserwowali rybostatek z załogą bez żadnych problemów, zanurzający się na krótko. Wreszcie pod koniec stycznia nadszedł ten długo oczekiwany dzień, kiedy Dixon oznajmił.
Jesteśmy gotowi, panie Maine. Czy generał Beauregard spróbuje ataku?
Przerzedzone włosy Coopera powiewały na wietrze. Jego twarz, ostatnio zawsze blada, teraz przybrała kolor kry lodowej.
Wątpię. Jeszcze nie. Dotąd zanurzaliście się tylko na parę minut. Musimy udowodnić, że może to trwać o wiele dłużej. O wiele dłużej? To znaczy ile? Zapytał Aleksander. Aż zabraknie powietrza. Aż załoga osiągnie kres wytrzymałości. Musimy znaleźć te granice, Dixon. Chcę, żebyście przy następnej próbie jednego człowieka z załogi zostawili na lądzie. Zastąpię go. Wczoraj dostałem na to zgodę generała Beauregarda. Zdecydowałem się na to, bo tylko w ten sposób mogę rozproszyć jego wątpliwości. Muszę udowodnić, że Departament Marynarki wierzy w tę łódź, że wszystkie dotychczasowe ofiary były rezultatem ludzkich błędów i nie wynikały z wadliwej konstrukcji. Ależ panie Main, zaprotestował Lucius. To mogłoby być dla pana bardzo niebezpieczne. Nagle zaczerwienił się ze wstydu, gdy uświadomił sobie, że słyszy go więcej osób narażonych na niebezpieczeństwo i zamknął usta, unikając morderczego spojrzenia zwierzchnika. Reakcja Dixona zaskoczyła Coopera. Pan Chickering ma rację, oświadczył kapitan. Jest pan człowiekiem żonatym, z rodziną. Czy żona się zgadza? Potrzebuje zezwolenia generała Beauregarda, a nie jej. Na cokolwiek. Proszę uprzejmie to zapamiętać. Chcę widzieć Hanleya w akcji, zatapiającego statki Yankeesów i ich marynarzy. I to jak najszybciej. Zamierzam wziąć udział w następnej próbie. Jutro w nocy. Jego zgarbiona postawa, zaciśnięte wargi i wściekłe oczy sprawiły, że nikt nie miał ochoty z nim dyskutować. Od strony morza dochodził grzmot dział Parota, rozpoczynających codzienne bombardowania Charlestonu. Kilkanaście wystraszonych wielkich czarnogłowych mew wzbiło się w powietrze.
Pilny komunikat. W związku z sytuacją powodziową w Polsce istnieje potrzeba pomocy rodakom w kraju. Potrzebne jest pilne zbudowanie strony internetowej. W Polonii niewątpliwie są eksperci w tej branży, do których zwracamy się, by zaoferowali swoją usługę i wykonali tę stronę nieodpłatnie. Z akcji pomocy 50% funduszu ma być przeznaczonych na powodzian, a drugie na leczenie dzieci w kraju. Dodam, że jest to dość pilna sprawa. Po bliższe informacje proszę dzwonić do Włodka 215 806 28 74. Pomóżmy naszym rodakom. Jeszcze raz numer telefonu 215 806 28 74. Wracając do dnia dzisiejszego, to jeszcze Dom Polski zaprasza na tak zwane After Parade Party, czyli od godziny 2.30 do 7.30 będzie mnóstwo jedzenia, mnóstwo picia, różnego rodzaju atrakcji, a wszystko to przygotowane przez Dom Polski. Wstęp dla wszystkich wolny. Ja z Państwem się żegnam. Program prowadziła Barbara Ilnicka. Do usłyszenia jutro o zwykłej porze. Wszystkiego dobrego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.